Dzisiaj robimy naszą kolejną dogłębną analizę tekstów, które szczerze mówiąc, no większość z nas uważa za zbadane na wyłot. Znaczy takie trochę nudne i przewidywalne.
Mhm.
Bo wiesz, kiedy zazwyczaj myślimy o tych fundamentalnych opowieściach, które tak mocno ukształtowały naszą kulturę, na przykład o historii Ogrodu Eden, no to spodziewamy się czegoś, co jest wręcz wykute w kamieniu. Mamy w głowach takie obrazki z książeczek dla dzieci, prawda?
No tak, takie bezpieczne, płaskie bajki.
Dokładnie. Uśmiechnięte zwierzęta, zielona trawka, na środku drzewo, wąż, czerwone jabłko i koniec. Ale kiedy tak naprawdę weźmiemy pod lupę oryginalne teksty źródłowe, to okazuje się, że ten rzekomo prosty pomnik ma ukryte zapadnie, ma tajne komnaty i skomplikowane mechanizmy literackie, o których nie mieliśmy bladego pojęcia.
I to jest właśnie, to jest ten moment, w którym po prostu trzeba odrzucić te nasze powierzchowne założenia. Bardzo często narzucamy na te starożytne słowa takie nasze współczesne, zachodnie kalki myślowe.
Mm-hmm.
I w efekcie całkowicie gubimy oryginalny rytm tekstu, gubimy jego głębię, a co najważniejsze cel, dla którego w ogóle ten tekst został spisany. Zamiast widzieć tę niesamowitą złożoność, no widzimy tylko to, co nam wtłoczyła popkultura.
Jasne. I właśnie po to, żeby tę popkulturową warstwę całkowicie zdrapać, nasza dzisiejsza analiza będzie się opierać na bardzo ciekawym materiale źródłowym. Mamy dzisiaj na stole notatki z wykładów doktora Kennetha Matthewsa o Księdze Rodzaju, a konkretnie przyglądamy się sesji poświęconej Ogródkowi Eden. Ale od razu mówię, to nie będzie suchy akademicki przegląd teologii.
O, zdecydowanie nie.
Zdecydowanie nie. Naszą misją jest rozłożenie na czynniki pierwsze tego, jak te starożytne, naprawdę głębokie teksty w ogóle definiują bycie człowiekiem. Będziemy próbowali zrozumieć, dlaczego właściwie istnieją dwa zupełnie różne opisy stworzenia, prawda? Zastanowimy się, co one mówią o naszej naturze, o ciałach i o całej tej zagmatwanej sieci pragnień, w której żyjemy. No i zderzymy się z potężnym mitem na temat tak zwanej ludzkiej duszy.
Zdecydowanie warto tu zwolnić na chwilę, bo notatki doktora Matthewsa zmuszają nas do spojrzenia na samą mechanikę tego tekstu. Zanim wejdziemy pomiędzy drzewa samego ogrodu, musimy zrozumieć, jak tekst w ogóle nas tam zaprowadził.
Okej, rozpakujmy to.
No właśnie. Pierwszy rozdział Księgi Rodzaju opisuje stworzenie całego wszechświata, ale robi to w sposób niesamowicie uporządkowany. Znaczy, on jest taki kosmiczny. Mamy tam 6 dni tworzenia plus 1 dzień odpoczynku, co daje idealną literacką symetrię.
Jasne, taki bardzo poukładany schemat.
Dokładnie. I używa bardzo podniosłej prozy. Bóg jest tam określany hebrajskim słowem Elohim. To słowo bezpośrednio wskazuje na absolutną boskość, taką potęgę i dystans.
I sam proces tworzenia też jest specyficzny, prawda?
Tak, proces jest wręcz techniczny. Użyte jest takie słowo bara, które oznacza absolutne stworzenie z niczego. To jest słowo zarezerwowane w tekstach starożytnych tylko i wyłącznie dla działania Boga.
Czyli on tam nie zużywa energii, po prostu wypowiada słowo i gotowe?
Tak. Kosmos staje się faktem. W tym pierwszym rozdziale obraz Boga u ludzi oznacza po prostu zdolność do wchodzenia w relacje. Nieskończony Bóg stworzył skończonych ludzi, żeby się z nimi komunikować. To taka niepełna analogia.
Zaraz. Spróbujmy to jakoś zilustrować. Mamy ten pierwszy rozdział, który kojarzy mi się z takim niesamowitym filmowym ujęciem z drona.
Mhm. Trafne porównanie.
Wyobraźmy sobie szeroki kadr z kosmosu. Widzimy jakieś zderzające się galaktyki, planety formujące się w ułamku sekundy, potężne oceany, które układają się na komendę. Totalna potęga, szeroki kąt. A potem otwieramy rozdział drugi i mamy gwałtowne cięcie. Ten szeroki kadr znika.
Znika całkowicie?
Zamiast drona dostajemy nagle zbliżenie przez potężne obiekty w makro. Patrzymy na pojedynczego ogrodnika, który klęczy w błocie i sadzi roślinę. Akcja drastycznie zwalnia, skupia się tylko na tym 6 dniu. Narracja staje się nagle ziemska. Ale co ważniejsze, z notatek wynika, że Bóg nagle zmienia imię.
Zgadza się.
Z Elohim na Jahwe, co często się tłumaczy w zapisach po prostu jako Pan. Skąd to gwałtowne cięcie skali? Dlaczego ta zmiana z potężnego kosmosu na mały, lokalny ogródek wymagała zmiany z Elohim na Jahwe? To brzmi jakby, autor skleił dwie różne książki.
Właśnie to jest w tym wszystkim fascynujące. Autor nie zlepił przypadkowych tekstów, on buduje napięcia poprzez ten kontrast. To jest celowe zestawienie absolutnej przerażającej potęgi z niezwykle intymnym, bliskim zaangażowaniem w życie człowieka.
Mm-hmm.
Słowo Elohim to dystans, to stwórca wszechświata, ale kiedy narracja zjeżdża do drugiego rozdziału, wprowadza Jahwe, Boga Przymierza.
Kogoś takiego bardzo bliskiego.
Znacznie bliższego. Imię, które w Izraelu mówiło o relacji, o kimś, kto wchodzi wręcz w codzienne, fizyczne życie człowieka. Kosmos z pierwszego rozdziału i mały, zamknięty ogród z drugiego to dwie strony tej samej monety. Zamiast abstrakcji dostajemy lokalne środowisko do życia.
I to makrozbliżenie prowadzi nas prosto do momentu formowania człowieka. To, jak on tam powstaje. No, przyznam, jest to dla mnie dość szokujące, jak tak o tym pomyślę, bo zanim w ogóle powstanie ten nasz ogrodnik, czytam, że no, ziemia jest w takim dość kiepskim stanie, prawda?
Surowym, tak.
Rozdział drugi wspomina, że nie ma krzewów, nie pada deszcz, jest tylko jakaś mgła czy podziemne strumienia. No i brakuje tego kultywatora, nikogo, kto by tę glebę uprawiał. I żeby to zmienić, najwyższa potęga wszechświata dosłownie brudzi sobie ręce.
Tak, to jest niesamowicie antropomorficzny obraz. Bóg jest tu przedstawiony jako garniarz, który pochyla się nad gliną czy tam błotem.
I tu notatki wyciągają na wierzch niesamowitą grę słów, bo człowiek, czyli ten Adam, został zrobiony z prochu z ziemi, co po hebrajsku brzmi Adama.
Ziemia.
Adam z Adama. No brzmi to pięknie, jako takie połączenie z naturą, ale z drugiej strony to dość brutalne przypomnienie, z czego jesteśmy zrobieni, prawda?
Zdecydowanie. To potężne przypomnienie o ludzkiej kruchości. Człowiek w tej historii nie powstaje z jakiegoś, wiesz, niezniszczalnego gwiazdnego pyłu. Powstaje z błota, po którym się na co dzień depcze. Z samej definicji jest śmiertelny i kruchy. I ten ulepiony z ziemi kształt leży całkowicie bez życia, dopóki...
Dopóki nie nastąpi ten intymny moment.
Właśnie. Bóg pochyla się i tchnie w jego nozdrza dech życia. I to jest moment absolutnie kluczowy w notatkach doktora Matthewsa. Mamy ciało, czyli fizyczną materię, które łączy się z duchem, tym boskim tchnieniem, w efekcie powstaje nefesz.
Nefesz. Igoranie, tu robi się na tenawdę ciekawie, bo ten koncept nefesz rozbija w drobny mak potężny mit, w który chyba wszyscy wierzymy bez względu na religijność. Nasza popkultura krzyczy z każdej strony, że nasze fizyczne ciało to takie, no, więzienie, że w środku mamy wspaniałą, czystą, wieczną duszę, a ciało jest tylko skorupą, z której kiedyś ulecimy.
Powszechne przekonanie.
Tak, ale patrząc na te starożytne teksty, no musimy jasno powiedzieć, one się z tym kompletnie nie zgadzają, tak? Jak to hebrajskie podejście radzi sobie z naszą obsesją na punkcie tej niematerialnej duszy uwięzionej w ciele?
Radzi sobie bardzo prosto, odrzucając ten mit w całości. Ta koncepcja duszy w więzieniu ciała to wymysł greckiej filozofii.
Greckiej, nie biblijnej.
Zupełnie nie. U Greków dusza była wiecznym fragmentem bóstwa, a materia była zła. Tymczasem w Księdze Rodzaju to wygląda inaczej. Nefesz to nie jest wcale nieśmiertelna dusza latająca gdzieś obok. Nefesz to jest cała, niepodzielna, zintegrowana osoba. Człowiek z definicji nie ma ciała i nie ma duszy.
Czyli człowiek jest po prostu żyjącą istotą w całości.
Tak jest. Jest ciałem ożywionym oddechem. Z biblijnego punktu widzenia to ciało jest czymś fundamentalnie dobrym. Dr Matthews mocno podkreśla, że to idzie przez cały tekst aż do Nowego Testamentu. Zmartwychwstanie też przecież zakładało powrót w ciałach fizycznych. Ciało nie jest problemem.
Czyli to odrzuca dwie skrajności, które dzisiaj tak często widzimy. Z jednej strony taką ascezę, czyli głodzenie, biczowanie, karanie ciała, żeby rzekomo oczyścić duszę. A z drugiej skrajny hedonizm, czyli traktowanie ciała tylko jako maszynę do odczuwania przyjemności. Tekst zdaje się mówić, to ciało jest dobrym arcydziełem, szanuj je.
Dokładnie tak. Obydwa te podejścia niszczą wrodzoną godność fizyczności.
Okej, ale skoro fizyczne ciało i człowiek są tak dobrzy z natury, to w narracji nagle pojawia się nam pierwszy zgrzyt. Pierwszy moment, kiedy na kartach tego tekstu coś jest określone jako nie tak.
Zgadza się, dotychczas wszystko było dobre.
No właśnie, Bóg patrzy i stwierdza, że samotność tego człowieka jest niedobra. Z tego wynika, że od samego początku jesteśmy zaprogramowani jako istoty czysto społeczne, stworzone do wspólnoty i prokreacji. Ale zanim na scenie pojawi się ten drugi człowiek, dzieje się niesamowita rzecz. Bóg usypia mężczyznę. Przy nazywaniu zwierząt Adam był w pełni świadomy, obserwował to. A tutaj? Tu mamy pierwszą narkozę we wszechświecie. Po co ten głęboki sen?
Sen ten pełni funkcję ochronną dla pewnej tajemnicy.
Tajemnicy?
Tak. Zwierzęta powstawały na oczach człowieka z ziemi, ale kobieta powstaje w sposób zakryty przed nim. Mężczyzna nie był architektem, nie miał nad tym procesem żadnej kontroli. Ponadto tekst używa zupełnie innego słowa na to tworzenie. Kobieta nie jest po prostu ulepiona z ziemi. Powstaje z żebra, czy też z boku mężczyzny, a Bóg działa tu z precyzją budowniczego. Słowo z oryginału to dosłownie Bóg, który zbudował kobietę.
Tu musimy się zatrzymać i naprawić krzywdy pewnego popularnego tłumaczenia. Bo kobieta w wielu wersjach jest nazwana odpowiednią pomocą albo pomocnikiem i brzmi to fatalnie.
Brzmi jak asystent.
No właśnie, asystent, ktoś kto poda młotek i stoi dwa kroki z tyłu. Nic dziwnego, że przez wieki to zdanie służyło do bagatelizowania ról kobiet jako tych podrzędnych. Ale z analizy wynika, że oryginalny tekst mówi coś zupełnie absolutnie innego.
Jeśli połączymy to z szerszym obrazem języka hebrajskiego, to słowo pomocnik, czyli oryginalnie ezer, niesie potężny ładunek. Ezer to nie jest ktoś od sprzątania. W wielu innych tekstach starożytnych to samo słowo określało
Boga.
Serio, Boga ratującego ludzi.
Tak, jako Boga, który interweniuje militarnie, żeby uratować Izrael. To jest określenie kogoś, kto staje naprzeciwko jako w pełni równy ratownik. To jest odpowiedni partner, odbijający ten sam obraz Boga na całkowicie równej płaszczyźnie.
I to kapitalnie łączy się z kolejną grą słów. Kiedy mężczyzna budzi się i wreszcie ją widzi, wykrzykuje to znane zdanie o kości z kości i ciele z ciała. Ale w hebrajskim używa słów ish, co znaczy mężczyzna, oraz isha, kobieta.
Właśnie.
Pamiętamy to Adama, czyli błoto. Ale tu jest inaczej. Słowa ish i isha brzmią niemal identycznie, tak jakby się w ogóle przenikały. One podkreślają absolutną jedność, prawda? Żadnej podległości. Zgadza się. To obrazuje wielopoziomową harmonię. Mamy harmonię między człowiekiem a Bogiem, harmonię w małżeństwie między Ish a Isha, bez walki o dominację oraz harmonię ze światem zwierząt. Ta równowaga to jest to, co zostanie tak tragicznie zniszczone przez błąd z trzeciego rozdziału.
Żeby ta uzupełniająca się para miała gdzie żyć, potrzebuje środowiska. I tak trafiają do Edenu. Ogrodu o bardzo ciekawej geografii jest w Mezopotamii, a zasilają go cztery rzeki. Dwie z nich doskonale znamy, Tygrys i Eufrat, ale dwie pozostałe są dzisiaj nie do zlokalizowania. To Piszon i Giszon. Taka rymująca się poetycka para. Miesza nam się tu twarda geografia z poezją. I w centrum tego Edenu są te dwa niezwykle ważne drzewa.
Drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła.
Drzewo życia przypomina im w sumie o jednym. Ej, bez Boga jesteście śmiertelni. Nie macie tego kodu w genach.
Tak, to zaufanie na co dzień. Drzewo poznania z kolei odnosi się do mądrości. Warto tu przypomnieć, że te wszystkie starożytne mity na Bliskim Wschodzie były wręcz przesycone historiami o ludziach poszukujących boskiej mądrości czy życia wiecznego, bez żadnych granic.
No właśnie, te granice. Zobaczmy. Przecież ludzkie pragnienia, żeby jeść dobre jedzenie z tych drzew, pragnienie do pracy, czy pragnienie seksu między Ish a Ishach, to wszystko jest piękne. Pragnienie poznawania świata też. Ale te pragnienia wymagają ram. Można to sobie wyobrazić jako domowy kominek.
Dobre porównanie.
Nasze pragnienia to ogień. Dopóki płoną sobie spokojnie w wyznaczonym palenisku, czyli powiedzmy w granicach wyższego dobra, no to nas ogrzewają, pozwalają zrobić posiłek. Ale co jeśli ogień wymknie się z kominka?
Wtedy pali cały dom. Staje się niszczycielski.
Dokładnie. Wtedy pragnienie jedzenia staje się obżarstwem, praca obsesją, a relacja staje się żądzą kontroli. Pragnienie wychodzi poza palenisko.
I to rodzi niezwykle ważne pytanie o ten punkt zwrotny w rozdziale trzecim.
bo to drzewo to był test. Zdobądź mądrość, ale poprzez zaufanie, a nie przez samodzielne ustalanie, co jest dobre, a co złe.
No tak.
Pragnienie mądrości, wyrwane z kominka zaufania, spaliło tę doskonałą harmonię. Mamy wtedy konflikty małżeńskie, chęć ukrywania się i ostatecznie śmierć oraz zapowiedź walki potomstwa z wężem.
Biorąc pod uwagę to wszystko, te wspaniałe literackie rymy rzek, grę słów, głęboką teologię, musimy postawić sprawę jasno. Jak my mamy ten tekst właściwie czytać? I tu zróbmy ważne zastrzeżenie dla wszystkich słuchających. Przekazujemy tylko i wyłącznie to, jak ten tekst został wewnętrznie skonstruowany i ułożony, bez angażowania się w debaty czy spory naukowe. Więc czy to była piękna literacka baśń z morałem? Czy autor uważał, że to faktyczna historia?
Konstrukcja Księgi Rodzaju sugeruje bardzo mocno, że to miała być historia ludzkiej linii czasu. Oś literacka opiera się tu na superskrypcjach, formułach typu oto dzieje albo oto pokolenia.
Pojawia się to chyba kilkanaście razy, prawda?
Dokładniej 11 razy. One są jak takie zawiasy w drzwiach. Płynnie łączą te pradzieje, kosmiczne rozdziały 1 do 11 z bardzo konkretną historią od 12 rozdziału, od czasów Abrahama. A te czasy to historyczna, udowodniona archeologicznie epoka patriarchów z epoki brązu.
Okej, ale jak takie zwykłe wyliczanki imion, te rodowody z 5 i 11 rozdziału, mogą działać jak pomost? Z reguły przy czytaniu te są momenty, gdzie każdy z nas jakoś omija je wzrokiem, bo są strasznie nudne.
Dla nas są nudne, ale dla starożytnych to były kotwice. Tworzą nieprzerwaną ciągłość od Adama przez Seta prosto w dół do historycznego Abrahama. Nawet jeśli autor używa antropomorficznego, poetyckiego języka, to intencją literacką jest wpięcie tych opowieści w realną, ludzką, historyczną linię czasu. Ziemia i ogród to punkt wyjścia dla rzeczywistego Izraela.
Niesamowite. Podsumowując tę całą naszą dzisiejszą wędrówkę, przeszliśmy od, projektu Wszechświata do oddechu pochylającego się w błocie Boga. Koncept Nepeś uświadamia, że my to zintegrowana jedność, nie jakaś magiczna dusza w obcym ciele, tylko my cali z naszej Adama. Jesteśmy też zaprogramowani do relacji, jako Isz i Iszach.
To zupełnie zmienia postrzeganie nas samych.
Prawda. Nasze ciała nie są klatkami do pokonania, ale czymś absolutnie dobrym. Podobnie pragnienia są super, dopóki trzymamy ten ogień w kominku.
Dlatego właśnie warto czytać te teksty bez dzisiejszych uprzedzeń. Zamiast listy zakazów dostajemy tu niesamowicie trafną instrukcję obsługi człowieka. Instrukcję tej pierwotnej harmonii ze środowiskiem i z partnerem.
I żeby to jakoś powiązać z naszym życiem, bo to zostawia nas z bardzo prowokacyjną myślą. Biorąc pod uwagę tę historię o pogoni za absolutną wiedzą i mądrością bez jakichkolwiek granic, która kończy się katastrofą, warto się dzisiaj zastanowić, w jakich obszarach tego naszego napędzanego ciągłymi informacjami świata zupełnie zgubiliśmy te granice. Gdzie ten pościg za byciem mądrzejszym, zdobywaniem setek powiadomień i danych stał się naszą obsesją? Co dziś wyciągnął ten ogień z naszego kominka, spalając nasz własny ogród? To doskonałe pytanie na to, czym dzisiaj zastępujemy zaufanie i relacje. Z tą myślą kończymy naszą dzisiejszą analizę. Do usłyszenia następnym razem.